Rozmowa punkt dziewiąta.
Dzień dobry, w rozmowie punkt dziewiąta witam Państwa, Daniel Sawicki, a moim gościem jest dzisiaj Adam Ruszczyński, publicysta, felietonista, komentator Radia Zachód i portalu zachód24.pl. Witamy.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Witamy serdecznie. Zaczniemy może od tego, co stało się wczoraj wieczorem, czyli no, gruchnęła wiadomość o tym, że Jarosław Kaczyński porozumiał się z Jarosławem Gowinem w kwestii wyborów. Czy tego należało się spodziewać?
To był bardzo prawdopodobny rozwój wydarzeń. Myślę, że Jarosław Gowin nie chciał brać na siebie odpowiedzialności za kolejny kryzys, bo jeden kryzys związany z pandemią mamy, jest to kryzys zdrowotny i towarzyszący mu kryzys gospodarczy. Brak porozumienia oznaczałby kryzys polityczny i utratę stabilności przez Polskę i gdyby doszło do głosowania, do którego wynik, jeśli do niego dojdzie w ogóle, jest przesądzony, to no, Jarosław Gowin ponosiłby odpowiedzialność właśnie za utratę stabilności przez państwo. Poza tym, obserwując rozwój wydarzeń i postawę dużej części posłów Porozumienia, która dość sceptycznie odnosiła się do pomysłu Jarosława Gowina, żeby zorganizować wybory za 2 lata, można było dojść do wniosku, że ta kłótnia w rodzinie Zjednoczonej Prawicy, czy też ten konflikt w rodzinie Zjednoczonej Prawicy znajdzie polubowne rozwiązanie.
Ta kłótnia i to porozumienie w jądrze Zjednoczonej Prawicy doprowadziło do tego, że będziemy mieli przesunięte wybory prezydenckie. Jesteśmy w stanie dzisiaj jakąś datę wyobrazić sobie, kiedy te wybory mogą być, kiedy pójdziemy zagłosować?
Tak, możemy sobie wyobrazić taką datę. Te wybory odbędą się przed 6 sierpnia, bo 6 sierpnia mija kadencja prezydenta Andrzeja Dudy i gdyby się odbyły później, to Polska nie miałaby prezydenta w tym czasie. Natomiast dla mnie dość ciekawe są takie komentarze, które no, pokazują, że Jarosław Gowin uzyskał swoje cele, że ograł Jarosława Kaczyńskiego, zmusił go do zatrzymania się. Tymczasem moim zdaniem sytuacja jest zupełnie inna, ponieważ istota porozumienia Kaczyński-Gowin polega na tym, że Jarosław Gowin zrezygnował ze swojego pomysłu organizacji wyborów prezydenckich za 2 lata. Natomiast Jarosław Kaczyński zrezygnował z forsowania organizacji wyborów w terminie 10 maja. Ten konstytucyjny termin bowiem stracił sens wobec obstrukcji ze strony Senatu zdominowanego przez opozycję. To jest istota tego porozumienia. Natomiast istotą tego, co się stało, jest również to, że tak można to porównać do meczu piłkarskiego, że opozycja przejęła piłkę, mówię o opozycji w Senacie, biegała z tą piłką po boisku prawie 30 dni, a wczoraj się dowiedziała, że prawdziwy mecz został rozegrany, ale na zupełnie innym boisku, na ulicy Nowogrodzkiej i można powiedzieć tak, że zdumiony Senat został sam ze swoją piłką, jak przysłowiowy Jan Himmelsbach z angielskim. Tak bym określił w ogóle i skomentował to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich 30 dni, a znalazło finał wczoraj.
No właśnie, porozmawiajmy chwilę o opozycji, bo wczorajsze reakcje, dzisiejsze reakcje opozycji, a właściwie ich brak, bo tych reakcji nie ma za wiele, reakcje na te wydarzenie zdają się wskazywać, że opozycja no nie bardzo chyba spodziewała się takiego rozwiązania. Zaskoczenie chyba jest dosyć poważne. Czy to jest taki swoisty pat?
Nie, opozycja została ograna, bo zobaczmy, co jest nadal celem. Celem są wybory korespondencyjne. Wprawdzie nie 10 maja, ale jednak wybory korespondencyjne. I ten cel zostanie osiągnięty bez wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. Więc opozycja została w tym sensie ograna, że liczyła, że zmusi rząd do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, czyli do prowadzenia gry politycznej na warunkach opozycji. Tymczasem mówiąc o tej piłce, no, została z piłką na zupełnie innym boisku politycznym, ponieważ no, ten mecz został rozegrany na Nowogrodzkiej wskutek porozumienia Gowin-Kaczyński. Ja wczoraj do wpół do drugiej w nocy oglądałem komercyjne stacje telewizyjne, przeglądałem także tweety polityków opozycyjnych. Wygląda na to, że są bardzo zaskoczeni. No, Krzysztof Gawkowski nie krył pretensji do Jarosława Kaczyńskiego i Jarosława Gowina. No, po prostu pewien scenariusz, który Lewica zakładała, absolutnie wymknął jej się z rąk. Natomiast zauważyłem pewne zadowolenie wśród niektórych polityków Platformy Obywatelskiej, bowiem gdyby doszło do zmiany kandydata, gdyby wybory oznaczały możliwość zgłoszenia nowych kandydatów, to oczywiście Platforma mogłaby się pozbyć balastu w postaci Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.
Ale czy to jest możliwe? Czy możliwa będzie wymiana jakiegokolwiek kandydata? Czy będzie to ciągłość? Po prostu przekładamy te wybory na inny termin.
To mają być nowe wybory. Nowe wybory, ale mówi się o tym, że
na starych zasadach.
Kandydaci, którzy zdecydowaliby się, jeżeli ci sami kandydaci wystąpiliby w tych nowych wyborach, to wspomina się o zachowaniu przez nich tak zwanych praw nabytych. Może to nie jest akurat dobre określenie, ale tutaj chodzi o to, żeby nie musieli zbierać jeszcze raz wymaganej ilości podpisów, no bo w warunkach pandemii tego, że ludzi jest mało na ulicach, a dużo jest jedynie w centrach handlowych. Praktycznie zbieranie tych podpisów musiałoby się odbywać przed centrami handlowymi. Byłoby to dosyć utrudnione. Tu nie znamy szczegółowych rozwiązań. Niewątpliwie jakaś forma kompromisu politycznego pomiędzy obozem Zjednoczonej Prawicy a opozycją w tej kwestii zostanie osiągnięta. Ale jeżeli się mówi o nowych wyborach, to możliwe jest, że starzy kandydaci wystartują, ale możliwe jest też, że jakaś partia polityczna zdecyduje się wystawić nowego kandydata. Pytanie tylko w takiej sytuacji jest, czy podpisy dla nowego kandydata będą mogły przejść z zupełnie innej kandydatki, jak gdyby na przykład Małgorzata Kidawa-Błońska została odsunięta od tych nowych wyborów, a ma zebrane podpisy, to wątpliwym jest, żeby jej podpisy przeszły na konto zupełnie nowego kandydata. Także chyba jednak Platforma Obywatelska zostanie przy kandydaturze Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.
Wczorajszym tematem numer jeden miała być debata prezydencka, no tymczasem oczywiście została przykryta tym porozumieniem liderów Zjednoczonej Prawicy, ale przechodząc do debaty, coś ona wniosła do naszego życia politycznego, do tego obrazu przedprezydenckich wyborów. Czy jest coś nowego, czy nic nie wniosła? Jak można to ocenić?
Moim zdaniem, ale to jest moje subiektywne oczywiście zdanie, ta debata nie wniosła niczego nowego. Ja ją komentowałem wczoraj dość szczegółowo na wieczornym streamie Radia Zachód od razu po tej debacie. I w moim przekonaniu kandydaci nie wyszli poza taką sztampę prezentacji, ale też nie mieli zbyt dużej szansy, bo nie podobała mi się ta formuła debaty przygotowanej przez telewizję publiczną, gdzie kandydaci mieli 60 sekund na odpowiedź. No to wyglądało mi trochę na takie figury obowiązkowe, na to, że no jest debata, mamy wybory, ona się musi odbyć. Moim zdaniem była dość nudna i sztampowa, tak jak już podkreślałem.
Ale było jednak kilka takich elementów, gdzie starano się zaatakować. Oczywiście wydaje się, że taka debata to jest 9-1, czyli na urzędującego prezydenta. A było takich kilka momentów, szczególnie Władysław Kosiniak-Kamysz starał się w jakiś sposób Andrzeja Dudę zaatakować, no po czym otrzymał też cios za podnoszenie wieku emerytalnego.
Tak, i to był najciekawszy element debaty. Ja też wczoraj w tym streamie zwróciłem na to uwagę, że Władysław Kosiniak Kamysz dostał psztyczka w nos i widać było, że prezydent Duda jest na to przygotowany, bo przyniósł do studia telewizji polskiej dokument, który był gotów, że tak powiem, zaprezentować, ale nie trzeba było, on go tylko pokazał, że go ma. No i Władysław Kosiniak-Kamysz był dosyć skonfundowany tą całą, tym całym rozwojem wydarzeń, bo wspominał aż dwukrotnie, znaczy próbował się tłumaczyć z tego, co zrobił jako minister pracy i polityki społecznej. Widać było, że został poruszony, był poruszony tym atakiem prezydenta, znaczy kontratakiem prezydenta Dudy. Natomiast rzeczywiście, no to jest taka stara zasada sportowa, bij mistrza. Cała dziewiątka starała się umniejszać prezydentowi Andrzejowi Dudzie, co było oczywiście do przewidzenia. No i to nie chodzi o elegancję w polityce, bo jak wiadomo jej nie ma, no ale takie ataki powiedzmy trochę wyglądały na takie no, czepianie się. Prezydent Duda nie reagował poza tym jednym przypadkiem, jedną sytuacją, o której pan wspomniał, panie redaktorze.
Mnie zastanowił jeszcze jeden cytat, mianowicie cytat z kandydatki Koalicji Obywatelskiej, iż poziom ubóstwa w Polsce, uwaga, wzrósł mimo programu 500+. Ja czasami zastanawiam się, czy żyjemy w tej samej rzeczywistości.
No to jest demagogia, to jest oczywista demagogia i tej demagogii, tą demagogią posługiwali się właśnie kontrkandydaci prezydenta Andrzeja Dudy, bo jeżeli się mówi o wzroście ubóstwa mimo 500+, to nie potwierdzają tego żadne dane statystyczne. To są takie rzucane z kapelusza oskarżenia, bo na zasadzie, że no ochlapmy kogoś błotem, coś się przylepi. No Krzysztof Bosak występował tu z swoją ulubioną frazą betonowego koła ratunkowego, co samo w sobie jest dosyć śmieszne i groteskowe. Pan Tanajno, moim zdaniem, no ja go zapamiętam poprzez te okulary i praktycznie rzecz biorąc brak poglądów. Wszyscy kandydaci wypadli dość sztampowo, słabo w gruncie rzeczy, bo wracając do prezydenta Andrzeja Dudy, to jest człowiek, który potrafi przemawiać przez ponad 2 godziny bez promptera, bez kartki i z całą pewnością no, nie pokazał w trakcie debaty wszystkiego, co potrafi. No przecież miał niełatwe zadanie. Myślę, że ta debata właściwie nikomu nie przysporzy, żadnemu z kandydatów nie przysporzy punktów procentowych, a oglądało ją, jak podała Telewizja Polska, 6 milionów ludzi. Może się mylę, ale odnoszę wrażenie, że to nie była żadna przełomowa debata.
Taka była formuła bowiem tej debaty. Musimy już kończyć. Moim Państwa gościem był dziś Adam Ruszczyński, felietonista, publicysta Radia Zachód i portalu zachód24.pl. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Za uwagę dziękuję. Daniel Sawicki. Do usłyszenia.